Zanim nowy odcinek audycji, mam prośbę. Nic tak dobrze nie robi podcastom jak opinie słuchaczy. A mamy w Was wiernych kibiców. Bardzo za to dziękuję. Żeby rosnąć, rozwijać się i dawać Wam więcej dobrej treści, potrzebujemy Waszych słów. Zostawcie krótką opinię na Apple Podcast. Co Wam zagrało? Co zmienić? Co uzupełnić? Będę zobowiązany. I obiecuję, że podzielę się z Wami swoim czasem w zamian za Wasze słowa. Szczegóły już wkrótce. Ekonomicznie. To nowa seria podcastów od Voice House. Miejsce, gdzie mój zdrowy rozsądek i ciekawość spotka się z wiedzą, doświadczeniem i poczuciem humoru Rafała Hirsza. Od lat patrzę, czytam i słucham, jak mówi o ekonomii, pieniądzach, inwestycjach, trendach, giełdzie, budżecie, upadkach i wzlotach. Słuchacze piszą o nas tak. Nie jest banalnie, jest przyswajalnie i ciekawie. Polecamy się. Trudne tematy zmieniamy w wiedzę, która pozwoli Wam rozumieć finanse osobiste i budżety w Waszych firmach. W tym odcinku rekordy na giełdach. I co z tego? Co by się stało, gdyby zlikwidować giełdy teraz? Kosmiczny pomysł? Ja wiem, ale o podróżach w kosmos też będzie. Bilety na 2023 i 2024 wyprzedane. Lubię te Twoje propozycje dyskusji w kolejnych odcinkach, bo kiedy prowokacyjnie piszesz, a co by było, gdyby giełda w ogóle nie istniała dziś, myślę sobie, no, to by ludzie się zasmucili albo stracili szansę na to, żeby mieć jakieś emocje, ci, którzy na giełdzie inwestują. A dlaczego w ogóle sugerujesz, że może tak się zdarzyć?
Nie, ja nie sugeruję. Tylko był taki okres parę lat temu w historii giełdy warszawskiej, kiedy mało się na niej działo. Byliśmy bardzo nisko z wycenami i trudno było na niej coś zarobić. Taki marazm tam był i to środowisko inwestorów, tych aktywnych inwestorów giełdowych strasznie narzekało, że generalnie jest dziadostwo trochę. I wtedy mi przyszło do głowy, a jakby tak w ogóle zamknąć, bo jak już tak wszyscy narzekają, że jest tak źle i tak fatalnie, to może to zamknijmy w cholerę po prostu. I zacząłem sobie się zastanawiać, co by było wtedy, gdybyśmy zamknęli giełdę, czy w ogóle gospodarka Polski by to w ogóle poczuła. Natomiast to było parę lat temu, natomiast dzisiaj już jest trochę inna sytuacja, bo my bijemy rekordy, proszę pana,
no ja
teraz
słyszę,
rekordy
widzę,
wszechczasów. Tak. Indeks WIG, warszawski indeks giełdowy, który osiągnął swój rekordowy poziom 6 lipca 2007 roku, czyli jeden dzień przed moim ślubem, zrzucił w końcu z siebie tą klątwę związaną ze zmianą mojego stanu cywilnego i wydobył się powyżej tego poziomu. Przez ostatnie kilkanaście lat żyłem w przekonaniu, że to dlatego, że...
Że dlatego.
Że się ożeniłem.
Zdecydowanie,
tak,
to mogło mieć
skończyła
wpływ.
Hossa na giełdzie. Mogło mieć wpływ,
ale zobacz, tak. Ja sobie teraz otworzyłem taką stronę, na której często sprawdzam giełdę, nazywa się Stuk, czyli stok.pl i wybrałem sobie 10-latkę dla WIG-u 20.
Tak.
Jak myślisz, jaka była zmiana przez te...
No
przez
bo WIG 20 te... nie bije jeszcze rekordu, ale no WIG
no,
bije.
Dobra, to ja wrócę do WIG-u, poczekaj, to wrócę do WIG-u. WIG, cały WIG, taki duży, duży WIG, nie WIG 20. To ty musisz mi dać chwilę tutaj. Dobra, idziemy.
Bo one się różnią od siebie, wiesz?
Dobra, jestem. No to w ciągu 10 lat ten WIG cały, czyli bardzo szeroki
no
indeks...
No tak, no i tam
ale stracił tylko... No 0,17% stracił. To mało, nie?
No ale w 10 lat to powinno być. Teraz zobacz sobie dowolny indeks amerykański w ciągu ostatnich 10 lat, albo nie wiem, japoński, niemiecki. Nie,
ale jesteśmy naprawdę jak... na miłej wznoszącej. Dlaczego?
Dlaczego rośniemy?
Rośniemy, no.
Dobre pytanie. Dlaczego? Bo tak właściwie nie ma jednej odpowiedzi. Wydaje mi się, że to jest zbieg wielu różnych okoliczności i zdecydowana większość z tych okoliczności jest pozytywna. Znaczy, no, po pierwsze wychodzimy z pandemii, więc mamy takie ożywienie gospodarcze. Więc jest nadzieja. To, o czym mówiliśmy w poprzednich odcinkach a propos inflacji, że nagle pojawił się niesamowity popyt na rynku i że ceny rosną. To wszystko są zjawiska, które są pozytywne dla firm. Bo po pierwsze one mogą podnosić ceny swoich rzeczy i po drugie nie ma problemu z tym, czy te rzeczy im się sprzedadzą, czy nie, bo popyt jest ogromny praktycznie prawie że na wszystko. Więc można oczekiwać, że te firmy będą miały coraz lepsze wyniki finansowe. I pewnie gdyby ta inflacja rosła coraz bardziej, to w końcu zaczęłaby zaburzać prowadzenie działalności gospodarczej, ale od tego momentu jesteśmy jeszcze daleko, więc można przyjąć założenie, że z punktu widzenia firmy ta inflacja nie... One rosną koszty w firmach oczywiście, bo trzeba podnosić płace, surowce są coraz droższe, ale w obecnych warunkach chyba nie ma zbyt dużego problemu z tym, żeby przerzucać wzrost kosztów na klientów. Oni to łykają, mają dużo pieniędzy, stać nas na to, żeby kupować.
A dwa, że wiesz co, mam wrażenie, że w niektórych sytuacjach i branżach oczywiście my zakładamy, że oni muszą nas skasować drożej, bo tak, przecież cały rok nie działali.
No właśnie, no właśnie. Więc, płacimy. Więc ta sytuacja obiektywnie rzecz biorąc jest korzystna w tej chwili, tak mi się wydaje, dla firm. Korzystne jest też to, że w tym wszystkim ten NBP mówi, że nie będzie podnosić stóp procentowych, no bo to jest zawsze, jak te firmy są zadłużone, no to wtedy im wzrośnie koszt obsługi długu, a teraz im nie rośnie, bo stopy nie idą w górę. Poza tym, jak mamy zerowe stopy procentowe, to ludzie się denerwują, to widać bardzo ładnie dzisiaj w kraju, że nie ma jak oszczędzać, że nie ma sensu trzymać pieniędzy na lokatach, więc te pieniądze wędrują w inne miejsca. Mam wrażenie, że najwięcej wędruje w stronę nieruchomości. Polacy kochają inwestować w nieruchomości. Jak tylko kogoś stać na to, żeby kupować mieszkanie, to kupuje mieszkanie, bo jest przekonany, że będzie zyskiwać na wartości. Trochę pieniędzy idzie w obligacje detaliczne. Ale pewnie jakaś tam część idzie też bezpośrednio na giełdę albo w fundusze, które inwestują na giełdzie. Więc można powiedzieć, że jest tam ciągły dopływ nowego kapitału od kilku miesięcy. No a jak jest dopływ, to nawet zostawmy na boku to, co te firmy robią, w jakiej są kondycji. Generalnie jak jest dopływ pieniądza, no to podnosi się poziom wycen. Jest tyle samo akcji, tyle samo spółek, a dochodzi więcej pieniędzy, więc one siłą rzeczy muszą przeciętnie, w sposób przeciętny drożeć. A indeks giełdowy, no to właśnie jest odwzorowanie tej przeciętnej średniej właśnie.
Czyli rośnie, nie? Ryzyko trochę, tak? No bo jeżeli mówisz, że odkładamy na razie, jakby jest więcej pieniędzy, więc siłą rzeczy to wpływa na wycenę spółek i na indeks, bo jest więcej pieniędzy, a niekoniecznie więcej lepszych spółek, nie? Może tak być.
No tak, ale wcześniej mówiłem, że spółki też są w dobrej kondycji, więc to, ten warunek też jest, mam wrażenie, że spełniony. To nie jest jakaś taka bańka, w której zyskuje na wartości coś, co nie ma wartości. I wszyscy widzą, że to jest jakaś ściana kompletna i że to musi pęknąć. No te firmy mają duże szanse na to, żeby zarabiać coraz więcej i coraz więcej. No, zmienia się też skład tych indeksów. Wchodzą na rynek nowe spółki. Mieliśmy największy debiut. To też moim zdaniem pomogło trochę w ożywieniu sytuacji na giełdzie. Mieliśmy największy debiut w historii w ubiegłym roku, w listopadzie. Allegro weszło na giełdę. Twoim zdaniem Allegro będzie mniej zarabiać? Pewnie nie będzie mniej zarabiać.
Patrząc po 2020 e-commerce, no nie.
No i ten trend podejrzewam, że jest trwały teraz. W ogóle w ubiegłym tygodniu pojawiły się wyniki ze strony LPP, czyli największej firmy odzieżowej, właściciela marki Reserve mniej więcej. Niesamowity jest ten raport, bo oni, ja już teraz nie pamiętam dokładnie, jak te cyferki wyglądają, ale oni chyba cały czas mają ponad 40% całej sprzedaży w online już. A sklepy są otwarte już, więc właściwie ten online mógłby spaść, on nie spada. I tam są jakieś niesamowite liczby są robione właśnie przez ten kanał online'owy. Co ciekawe, oni też tam podawali, że jak weźmiesz całą tą sprzedaż online, to 68% tej sprzedaży idzie przez telefony. Czyli idą ludzie jadą w autobusie i wchodzą na stronę i sobie tam kupują skarpetki albo 3 t-shirty, nie? Także nastąpiła rewolucja, jeśli chodzi taka zakupowa i władze akurat tej spółki twierdzą, że to jest trwałe, że oni nie widzą żadnego odkręcania tego trendu.
Ale to fajnie, że byli gotowi na to, nie? To znaczy, że wiesz...
Szybko zareagowali,
tak. Że wcześniej już to sobie planowali i że dzisiaj to rzeczywiście nie jest taki... Ponieważ w 2020 roku nie było wyboru i musiałeś przeskoczyć na online czy na e-commerce, ale że wyskok z tego e-commerce'u wcale nie następuje. No, jakby i tak. Mało tego, ale to są jakby temat na inną dyskusję, ale całe to pokolenie 50+, które powinno być, jak słyszę w raportach, dzielone na 50+, 60+, 70+ i nawet 80+, że to są zupełnie inne grupy docelowe klientów i że oni wskoczyli do świata, w którym było ich mniej i nagle w tym świecie już są, bo też im to pasuje. Nagle się okazuje, że ten sklep może przyjechać do ciebie, nagle się okazuje, że kurier może przyjechać do ciebie, tak, choć masz lat 60 parę i w ogóle się nie przejmujesz. Jakby nie masz trwogi przed siecią, więc takim firmom to sprzyja.
No, tak, tak, tak. I generalnie też jak patrzysz na perspektywy jakiejś konkretnej giełdy, to warto spojrzeć, jakie spółki są na tej giełdzie, bo to nie jest odzwierciedlenie idealne całej gospodarki. Niektóre firmy są na giełdzie, niektórych nie ma. I w Polsce często było tak, że przez ostatnie lata było tak, że była ta nasza giełda zdominowana głównie przez banki i firmy energetyczne, takie ciężkie, którym średnio szło.
Lub inne KGHM-y.
Tak. A teraz, jeśli chodzi o ten KGHM, no jaka jest reakcja po pandemii, że drożeją wszystkie surowce. No, KGHM jest największym producentem srebra na świecie, jednym z największych miedzi. Miedź drożeje, więc KGHM radzi sobie dobrze. Poza tym weszło to Allegro, które jest zupełnie innym przedstawicielem innej gospodarki. No i karierę ogromną zrobił CD Projekt w ciągu ostatnich paru lat, który też robi zupełnie coś innego. To prawda, mu się nóżka powinęła na Cyberpunku, ale to jest cały czas duża spółka w WIG20. A banki z kolei zyskują na wartości. Banki chodzą na giełdzie tak, jak chodzi cała gospodarka. Jest przyjęte, że jak jest wzrost gospodarczy, PKB ma rosnąć, to banki na tym zarobią. Bo banki finansują gospodarkę. Jak gospodarka się rozwija, to finansowanie gospodarki przynosi więcej zysków, a jak się zwija, to mniej zysków. Więc jeśli jest perspektywa, że będziemy mieć wzrost PKB powyżej 5% w tym roku i w przyszłym roku, to banki też siłą rzeczy idą do przodu. Chociaż akurat w naszym przypadku jest to ryzyko związane z kredytami frankowymi cały czas, ale niewykluczone, że inwestorzy na rynku wzięli już to pod uwagę. Już to, że tak powiem, wycenili. Mówi się, że rynek dyskontuje przyszłość, czyli jak coś się dzieje, to nie reaguje w dniu, w którym to się dzieje, tylko z wyprzedzeniem zawsze reaguje, więc...
Ale skoro Sąd Najwyższy mówi, że wraca do HF-ów dopiero we wrześniu, to jakby rozumiem, że teraz hulaj dusza, września nie ma.
Tak, do września można w ogóle się nad tym nie zastanawiać, to prawda. Z drugiej strony no, widać, że sprawy frankowe w sądach się toczą i zapadają wyroki w sposób raczej dość sprawny, więc mam wrażenie, że tak naprawdę nikt nie potrzebuje tych wyroków Sądu Najwyższego. Znaczy ludzie, w sądach sędziowie i tak wiedzą, co mają z tym robić. Te pytania, na które ma odpowiadać Sąd Najwyższy, one w większości przypadków są już odpowiedzi na te pytania. Niektórych z tych odpowiedzi udzielił ten sam Sąd Najwyższy w poprzednich sprawach, w innych sprawach, a na niektóre pytania odpowiedzi udzielił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ja rozumiem, że przyda się mieć w Polsce też orzeczenie polskiego sądu na ten sam temat. To wzmocni tą linię Trybunału Sprawiedliwości. Natomiast to nie jest tak, że sądy powszechne są w próżni i kompletnie nie wiedzą, co z tym zrobić. Mają wskazówki. I te wyroki zapadają.
Mówimy o wrześniu w kontekście wyroku w sprawie frankowej, ale tak naprawdę wrzesień to jest też taki moment, kiedy Australia teraz mają nagle taki, jak to oni mówią, soft lockdown, ale jednak widzą deltę i się boją. Wielka Brytania, wzrost przypadków największy od początku roku, ale i choć jest to delta, czyli taki wirus, który naprawdę jakby taka mutacja, która łatwo jest przenoszalna i się wszyscy tej delty boją, bo to z Indii, natomiast pamiętajmy, że po drodze jesteśmy też na ścieżce szczepień. Na ścieżce też takiego łapania globalnej czy społecznej odporności. I czy widzisz dzisiaj, patrząc na gospodarkę, że ona, gospodarka, boi się jesieni, czy to już jest odrobiona lekcja i raczej będzie to hulało tak, jak hula teraz?
Sam mówiłeś, że się boi, nie?
Że ludzie niektórzy,
że
tak.
Że ludzie się obawiają. No to jest kluczowe w tym wszystkim, to jest najważniejsze, bo gdyby się miało okazać, że faktycznie mamy kolejną falę, która wygląda tak samo jak poprzednie fale, czyli znowu mamy zatkane szpitale, mamy wiele ofiar śmiertelnych, przestaje funkcjonować służba zdrowia i wprowadzamy lockdowny, zamykamy wiele miejsc w gospodarce, to jest fatalna sytuacja, ponieważ to oznacza, że znów trzeba będzie te zamknięte firmy ratować, czyli znów trzeba będzie dosypywać pieniędzy do gospodarki, znów trzeba będzie robić te wszystkie gesty, które są potrzebne, ale efektem ubocznym tych gestów jest inflacja, więc będziemy mieć jeszcze większą od tego inflację, a ona jeszcze nie zdążyła nam opaść po tych dotychczasowych falach. I w tym momencie też będzie właśnie dylemat, czy ten bank centralny ma podnosić stopy procentowe, bo teraz to już faktycznie będzie pod ścianą, chyba będzie musiał, ale jak w trakcie lockdownu jeszcze dodatkowo zacznie podnosić stopy procentowe, to jeszcze nam się pogłębi recesja. Więc ten dylemat będzie znacznie poważniejszy, gdyby ta sytuacja się powtórzyła. Bo z jednej strony mielibyśmy rosnącą dalej inflację, a z drugiej strony pogłębiającą się recesję. Chyba że ludzie by to olali. by się nie przestraszyli, bo wtedy nie byłoby recesji, bo ten popyt by został na rynku i wtedy jakoś by sobie ta gospodarka dalej radziła. Bo czasami jest tak, że niby jest wprowadzany lockdown odgórnie, ale wiadomo jak to w Polsce, to w zimie fajnie wyglądało na Krupówkach, jak w Polsce się przestrzega lockdownów, tak. Nie? Więc można wprowadzić lockdown, a w realnej gospodarce nie ma żadnego wpływu, bo ona i tak się toczy swoim torem, ponieważ ludzie tego nie przestrzegają. To, czy przestrzegają, czy nie, zależy od tego, czy się przestraszą, czy nie. Czasami jest tak, że się przestraszą bez lockdownu i wtedy i tak gospodarka tak, się odzie, chociaż nie ma administracyjnych ograniczeń.
Myślę,
więc
że dzisiaj
kluczowa będzie reakcja ludzi.
Reakcja ludzi była kluczowa w 2020, kiedy widzieli liczby. Nie? Nagle 30 tysięcy przypadków. X ludzi umiera. Ostatnie dane GUS-u mówią, że umarło w ostatnich miesiącach tyle ludzi, ile nigdy od X lat tak. nie umarło. No, tak rzeczywiście ten 2020 rok wyglądał. Natomiast teraz nawet, jeżeli delta się gdzieś rozkręca, to widać w statystykach, że ona nie uderza tak mocno w zajętość łóżek w szpitalach czy respiratorów tak. i tych dramatycznych sytuacji wierzę też, że nie będzie. Ale z perspektywy takiego banku centralnego czy Ministerstwa Finansów, ten moment, w którym właśnie musisz zważyć, nie? Czy przyjąć jakieś ryzyko, czy już zatrzymać dopompowywanie gotówki
tak,
i pozwolić
temu
wejść. Ta decyzja
teraz będzie znacznie trudniejsza niż rok temu. Bo na początku, po pierwsze, były te poduszki, nie byliśmy przy ścianie, jeszcze byliśmy dość daleko od ściany, więc nie było żadnego problemu z decyzją, żeby dosypywać gospodarce. No a z drugiej strony też no, ten balans ryzyk był jakby wyglądał dość jednoznacznie, że warto to robić i że nie ryzykujesz zbyt mocno. A z drugiej strony teraz właśnie ta sytuacja już nie mamy tego komfortu, tak? Tą poduszkę bezpieczeństwa żeśmy wykorzystali, mam wrażenie, w ciągu tych ostatnich miesięcy i teraz ona już jest zdecydowanie mniejsza, więc byłoby zdecydowanie trudniej. Natomiast no tak jak mówiłem, zależy co, jak będą ludzie reagować. Na razie z tych krajów, gdzie te zakażenia rosną, to wygląda to tak, że hospitalizacje nie rosną, co oznaczałoby, że nie jest to jakaś wyjątkowo trudna nowa sytuacja. A propos tej reakcji ludzi, to w ogóle najbardziej żeśmy zareagowali na pandemię na samym początku, w marcu ubiegłego roku. Jeszcze zanim w ogóle wprowadzono stan epidemii w Polsce, jeszcze wtedy, kiedy ministrowie mówili publicznie, że to nic takiego. A ludzie wtedy wpadli w kompletną panikę. Przecież były takie dwa dni, że wyjęliśmy, już teraz nie pamiętam ile miliardów, ale sporo pieniędzy z bankomatów wyjęliśmy. Na wszelki wypadek, bo nie wiesz, czy system bankowy. Ludzie zaczęli się bać o funkcjonowanie systemu bankowego w Polsce. I to po dwóch dniach minęło na szczęście. Natomiast były takich kilka dni, że ludzie robili zakupy na zapach w sklepach.
Pamiętamy. Nie? Zobacz, jak daleko od tego w sumie.
I to był wtedy strach. I nie było żadnych ograniczeń wtedy. I nawet nikt nie zapowiadał tych ograniczeń, a ludzie natychmiast zareagowali w sposób kryzysowy.
Bo wydaje mi się dzisiaj z perspektywy też roku, że jak widzisz ulicę we Włoszech, jak słyszysz to, co się dzieje w Hiszpanii, a tak wtedy było i to były nieprawdopodobne liczby, to działa na twoją głowę, żyjąc w Warszawie czy w Polsce inaczej niż jak słyszysz o stosach ludzi płonących w Indiach. To Indie, gdzie są te Indie? To jakby do nas na pewno nie przyjdzie. A tutaj miałeś to na wyciągnięcie ręki i to było dosłownie półtorej roku temu.
W tym samym czasie. A poza tym to widać było, że to się zbliża, było, że najpierw jest w Chinach, potem jest w Stanach Zjednoczonych, potem jest we Włoszech, a potem jest w Niemczech, no to już czekasz, że za chwilę będzie w Polsce, nie? Jest pierwszy przypadek w Polsce i wszyscy tracą głowę w tym momencie.
To prawda.
I biegną po papier toaletowy do sklepu.
Tak, to prawda. To była jedna z najważniejszych i najpotrzebniejszych rzeczy. Wtedy nam się tak wydawało. Rekord na giełdzie, to mówiliśmy, natomiast Narodowy Bank Polski kupuje sobie złoto do swoich rezerw. Po co mu to złoto? To znaczy, czy to rzeczywiście wciąż jest ten najlepsza rzecz, w którą można zainwestować, jak się jest bankiem centralnym?
Myślę, że najlepsza to nie, bo gdyby była najlepsza, to miałby tego złota znacznie więcej. A złoto oczywiście budzi emocje ze względów takich, jest tradycja i są względy historyczne. Kiedyś całe systemy walutowe, pieniężne były oparte na złocie, więc jakby my jak jesteśmy wychowywani, to jest cała masa bajek o tym, że jakiś tam król miał dużo złota. No generalnie złoto jest inne od całej reszty, tak? Jest zupełnie czymś innym i charakteryzuje się, ma zupełnie inne cechy. I można się właśnie zastanawiać, po co tak naprawdę w banku centralnym jest złoto, skoro złoto nie przynosi żadnych odsetek, nie przynosi dochodu. To jest taki instrument finansowy.
Złoto też możesz inwestować w nie w tym sensie, że ono raz jest po X, a dwa będzie po Y, nie? czy nie?
No tak, ale to w ten sposób możesz sobie kupić, nie wiem, akcję azotów.
No tak? Albo srebro, dlaczego nie mogę zainwestować, w diamenty.
Albo w kukurydzę.
Albo w jajka, o których mówiłeś kiedyś w odcinku. Dlaczego NBP nie inwestuje
w
jajka?
Więc to, że się cena zmienia na rynku, to nie jest jakiś argument przemawiający zbyt mocno za tym, żeby lokować rezerwy państwowe, czyli bardzo ważna rzecz, akurat w złocie. Większość tych rezerw jest lokowana w obligacjach państw o najwyższym standingu finansowym, czyli przede wszystkim w obligacjach amerykańskich. Nie znam dokładnie struktury rezerw polskich rezerw, ale podejrzewam, że tam jakieś obligacje państw strefy euro też są, niemieckie, francuskie pewnie, najwięcej pewnie amerykańskich. No i co oznacza, że mamy większość rezerw w obligacjach amerykańskich? Musisz rozważyć, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że Stany Zjednoczone zbankrutują i nie wywiążą się ze swoich zobowiązań. Myślę, że można przyjąć, że jest bardzo niskie prawdopodobieństwo tego, że Stany Zjednoczone zbankrutują, albo że Niemcy zbankrutują, czy też Francja. Raczej nie przypuszczam, więc od tej strony to jest bardzo bezpieczny papier wartościowy, a do tego przynosi jakiś tam dochód. Niewielki, bo niewielki, ale w rezerwach walutowych nie chodzi o to, żeby zarobić jak najwięcej, tylko że chodzi o to, żeby było bezpieczne wszystko, więc inwestujesz przede wszystkim w to.
A to nie jest tak, że się przyjęło po prostu, że złoto, to, że jak jest kryzys, to się ucieka do złota. Jak jest coś tam, to się dokupuje tego złota. Że jak tutaj na giełdzie tak, no to na wszelki wypadek złoto, bo to zawsze się obroni. Że się tak przyjęło.
No właśnie, na wszelki wypadek złoto, bo się obroni. Ale dlaczego na wszelki wypadek? Znaczy tutaj wchodzi coś takiego, co się nazywa dywersyfikacja. Czyli, że jak inwestujesz na rynkach finansowych prywatnie swoje własne pieniądze, ale jak bank centralny zarządza rezerwami państwa, to stosuje dokładnie te same zasady. Nie inwestuje się całości w jedną rzecz na jednym rynku. Nie trzyma się wszystkich jajek w jednym koszyczku. A propos jajek. I w związku z tym trzeba to jakoś dywersyfikować i złoto się doskonale nadaje do dywersyfikowania, ponieważ jest zupełnie inne niż obligacje państw. Ponieważ cechą złota jest to, że nie jest emitowane przez państwa. To nie jest papier wartościowy powiązany z jakimkolwiek państwem. Więc złoto cię chroni przed jakimikolwiek zawirowaniami polityczno-geopolitycznymi na wypadek, gdyby wybuchła jakaś tam wojna. Nikt tego nie planuje ani nie zakłada i nie wygląda na to, żeby miała wybuchnąć w najbliższych latach. Ale oczywiście zarządzasz tymi rezerwami w sposób długofalowy, więc zawsze takie złoto ci się przydaje, bo ono jest odporne, teoretycznie jest odporne na tego typu zawirowania. Więc nie, po pierwsze nie jest emitowane przez państwo, czyli jest jakby niezależne od tego, co się w tych państwach może wydarzyć. I po drugie, złoto też nie jest przedsiębiorstwem żadnym, czyli też nie ma tej
cechy. Nie podejmie złej decyzji.
Tak, nie podejmie złej decyzji.
Swoją drogą, kiedy ostatnio czytałeś wyniki kwartalne złota?
No właśnie. Więc z jednej strony można narzekać, że złoto nie przynosi ci żadnego dochodu, nie przynosi żadnego stałego dochodu. Mhm. Tak na przykład jak masz mieszkanie, to dostajesz czynsz. Wynajmujesz mieszkanie komuś, ten ktoś płaci czynsz. Masz stały dochód co miesiąc, przewidywalny. Jak masz obligacje, dostajesz odsetki. To jest przewidywalne. Jak masz akcje, to czasami dostajesz dywidendę, co też jest w miarę przewidywalne, chociaż akurat giełda jest zdecydowanie mniej przewidywalna niż cała reszta. Natomiast w przypadku złota nie masz takiego stałego strumienia dochodów, żadnego. I można na to narzekać, że to jest wada złota, ale z drugiej strony też złoto ci nigdy nie zbankrutuje. Mhm. Tak jak spółka na giełdzie może zbankrutować, albo państwo, które emituje obligacje, też może zbankrutować. W ogóle nie ma takiego ryzyka w przypadku złota. Więc to są takie cechy, które są bardzo unikalne w przypadku złota i w związku z tym złoto jest zupełnie inne niż cała reszta tych rezerw. I jak mamy 90% tych rezerw w różnych innych rzeczach, które przynoszą dochód, no to 10% możemy mieć w złocie, nie? I to nas nie boli wtedy.
A dlaczego 5 nie mam w bitcoinach, skoro też podobno są takie niezależne?
No to jest dobre pytanie. Myślę, że to
gdyby NBP był tym bankiem, który kurczę kupuje bitcoiny, na wszelki wypadek.
Nie? Mi się inwestuje. Wydaje, że generalnie zarządzanie rezerwami walutowymi i w ogóle banki centralne są tak trochę jak, wiesz, one są tak trochę jak Watykan. One podejmują decyzje, one się nie spieszą. Znaczy bitcoin jest zbyt świeżym pomysłem, żeby już teraz zaczął wchodzić w orbitę zainteresowania banków centralnych. No to powoli. No, najpierw niech się banki prywatne tym zajmą w odpowiedni sposób. zaczynają, ale jeszcze nie wszystkie. Trudno oczekiwać, żeby bank centralny inwestował w Bitcoina, skoro ja w swoim własnym banku prywatnie nie mogę go sobie kupić, bo bank mi tego nie oferuje. Nie?
No właśnie, bo jest elementem systemu, a Bitcoin, tak, uśmiecham się trochę do tego, bo słucham sobie różnych rzeczy teraz wśród podcasterów amerykańskich, którzy właśnie tłumaczą,
że to jest... O Salwadorze mówią?
Nie.
Bo wiesz, Salwadorze ustanowili Bitcoina oficjalnym pieniądzem w Salwadorze.
I co, działa to jakoś?
No dopiero zaczęli, więc okay. Trudno powiedzieć.
Nie, bo myślę o tej warstwie wolnościowej
Bitcoina. To jest
bardzo
ryzykowne, moim zdaniem. Tak. Bo wiesz, bo to oznacza, że nie możesz odmówić płatności w Bitcoinie, jak jesteś przedsiębiorcą w Salwadorze. A weź planuj swój biznes w oparciu o tak ruchliwą i tak zmienną walutę, no bo w tym momencie to się staje walutą w Salwadorze. Ja bym nie chciał mieć sklepu z lodami w Salwadorze, gdzie ludzie płacą za te lody bitcoinami, bo dostajesz te bitcoiny do kasy, a wieczorem to może być warte zupełnie inne pieniądze w przeliczeniu na dolary amerykańskie.
To pogadajmy o biznesie, który wygląda na bardzo, bardzo, bardzo perspektywiczny. Nowy biznes turystyczny jest coraz bliżej. Virgin Galactic ma już zgodę na komercyjne loty w kosmos. 250 tysięcy złotych kosztuje bilet i my z Rafałem jesteśmy w stanie się spokojnie zrzucić. A Space Perspective w dzień wyprzedaje bilety na wszystkie loty balonem w stratosferę w 2023 i 2024 roku. Teraz można już kupować bilety na 25. Cena tylko $125,000. Wchodzę w to.
Chociaż to nie jest kosmos.
No niby nie, stratosfera, ale możesz się poczuć jak ten Baumgartner, czy jak on się tam nazywał, który sobie kiedyś skakał.
No ja widziałem zdjęcia na stronie ich internetowej i te zdjęcia wyglądają tak, że faktycznie widzisz, że to jest planeta i że to jest okrągłe,
no
a nie płaskie.
Co ci więcej potrzebne? To nie jest płaskie?
Nie jest płaskie na tym wysokości. I tam generalnie już jest ciemno, więc to wygląda tak, jakbyś był w kosmosie. Natomiast to nie jesteś w stanie nieważkości. I to jeszcze nie jest kosmos. Zresztą na tej wysokości latają balony meteorologiczne, więc to nie jest tak, że jesteś tam zupełnie sam. Oczywiście jesteś szczelnie zamknięty w tej kapsule, bo oddychać to tam raczej nie dałoby rady, bo już tam rozrzedzenie tlenu jest takie, że byś się udusił.
No ale jaka to jest przyszłość dla podróży? Zobacz, branża turystyczna to jest ta, która w tyłek dostała najmocniej w całym 20 roku i na początku 21. I to jest jakiś moment. Kosztuje to od cholery, wprawdzie. Mogą to robić najwięksi, wprawdzie. No ale to jest już możliwe, nie? To już nie jest jakaś pieśń przyszłości.
To może za 10 lat będzie mógł robić każdy, nie? No. Zobaczymy. Myślisz, że będą korki na orbitę?
Mam nadzieję. No 120... Wprawdzie 125 tysięcy dolarów piechotą nie chodzi. 200
a w ogóle co byś wolał? Wolałbyś za 250 tysięcy polecieć faktycznie na orbitę ziemską,
tak,
rakietą i być tam
sobie...
kwadrans?
Tak.
Czy polecieć balonem do stratosfery i być tam 2 godziny?
Nie, powiem ci dlaczego, bo w takiej rakiecie
razy mniejsze pieniądze.
To ja sobie mogę siedzieć i z Bezosem rozmawiać o tym, no i jak ty myślisz, jak te biznesy też trzeba robić, bo to jest gość, który będzie latał też, nie?
No ale to jeden raz tak będzie, że
no,
ten
ale
pierwszy
może
lot
ja
jest
na
z Bezosem
lot.
I ktoś tam poleci razem z Bezosem. Myślę, że Bezos nie będzie tak ciągle latał w tej wewce, tylko potem już będą bez Bezosa.
Ale to jest fajne, że
w Blue Origin.
To pokazuje, jak fajnie jest marzyć i jak Amerykanom się udaje jednak te marzenia ściągać na ziemię. W tym sensie, że to nie są marzenia nie do złapania i nie do zrobienia.
No tak, tak. To rzeczywiście. Kto by przypuszczał, nie? Że faktycznie do tego dojdzie. Bo mówiło się na ten temat od wielu lat, natomiast chyba nikt do końca, mam wrażenie, że podchodziło się do tego, no dobra, gadamy, że dążymy, idziemy
Branson
w tym kierunku.
Znowu, kurde, tak, co tak. Staremu odbiło. Nie?
Natomiast nikt chyba nie spodziewał się, że to już teraz, że to właściwie możemy to uchwycić ręką. Właściwie to jest kwestia, perspektywa paru lat. Tak.
Ale zobacz, jeśli bilety na 22-23 wyprzedają się od tak, no
to
znaczy,
że... balon się wyprzedał.
No,
bo,
jednak,
bo jeśli chodzi o Virgin, to tam jeszcze nie zaczęli sprzedawać.
Ale nawet to. Nie?
Natomiast
to jest
się zastanawiam, pewnie... na jakiej zasadzie oni w ogóle ustalają te ceny.
Rynkowej.
Ale jaki rynkowej? No nie masz żadnego odniesienia.
No jak?
No nikt do tej pory nie
ale
oferował tej
usługi. Koszt balonu masz, tak? Koszt pracowników, którzy robili ten balon i własne koszty masz.
Robią?
No nie, i później dokładasz do tego marżę, że jesteś pierwszy, który leci tam i już.
No.
Nie wiem, pewnie 100%.
Wiesz, w tym przypadku możesz marży pewnie i z 300% dorzucić.
Ja pamiętam kiedyś panowie z biura podróży Itaka mówili, że oni na każdym podróżniku zarabiają około 35 zł, więc no, mają wprawdzie swoją skalę, więc wiesz, no, marża jest nieduża, ale skala jest duża. Tutaj musisz mieć większą marżę. No bo ile
tak,
tych
tutaj balonów to jest bardziej
wyślesz,
jak sprzedawanie Ferrari w salonie na Nowym
Dokładnie.
Świecie.
Dokładnie.
Tak. Sprzedajesz tam jeden miesięcznie.
Ale masz jeden miesięcznie? No może.
Tak sobie strzeliłem, nie wiem, może to jest 10 miesięcznie. Przepraszam.
Nasłuchałem się ciebie,
źle strzeliłem.
Że wiesz, że ludzie mają tyle gotówki, więc pomyślałem sobie, nie no, tam muszą wyjeżdżać te Ferrari dzień w dzień. Ale wracając, jesteś pierwszy, więc siłą rzeczy też dokładasz markup za to, nie?
No tak, tak, oczywiście. Natomiast no, ja nie narzekam, że ta cena jest zła, tylko się właśnie zastanawiam, jak wyglądał ten tak zwany proces cenotwórczy w tej firmie. Jak oni do tego doszli, że to ma być 250, a nie 450? To myślisz, żeby nie zeszło za 450? Trudno powiedzieć, nie?
Wiesz co, ja do nich napiszę maila, że ja jestem po rozmowie z Rafałem Hirschem.
Może oni robili badania, ja mi się wydaje, że oni musieli robić badania po prostu rynkowe, jakieś badania fokusowe.
Jeff, natomiast ile byś zapłacił za to?
No dokładnie, też tak sobie wyobraziłem, mówi, jak to musiało wyglądać, że wiesz, podchodzi do ciebie człowiek i mówi, proszę bardzo, ile pan by zapłacił za lot w kosmos, a ty tutaj jesteś, wiesz, między jednym nagraniem a kawą, z kim się umówiłeś, tak, i masz 20 sekund na odpowiedź i mówisz, no lot w kosmos, no...
Ćwierć miliona.
250 tysięcy.
Tak, nie więcej.
A oni mówią, dobrze, 250 zapisują. Potem. No. Myślisz, że to tak było?
Nie wiem, ale zazdroszczę im, że mogą to zrobić. No ja ostatnio widzę, jak ten biznes zaczyna...
A będziesz do tego dążył, żeby polecieć w kosmos? Zupełnie serio teraz pytam.
Nie.
Bo wiesz, jak ktoś ulokował dużo pieniędzy w mieszkaniach na przykład, no to ten balon 150 tysięcy, no to jest jakieś tam 600 tysięcy złotych. No to jak ktoś ma 7 mieszkań, jedno sprzedaje i leci w kosmos. No to jest cena mieszkania.
Wiesz co, powiem ci, że nie, dlatego że załamało mnie to, co powiedziałeś, że stamtąd widać, że Ziemia jest jednak okrągła. Ja byłem przekonany, że jest płaska.
Że będą takie specjalne okulary dodawać, że jak je założysz, to będzie płaska.
Wtedy pomyślisz sobie, a mają rację ci, którzy stąpają po niektórych
częściach świata. Nie, ale widok podobno jest fajny. Znaczy, można sobie obejrzeć ten widok na ich stronie, chyba że to są jakieś zafałszowane obrazki. I tak naprawdę jest płaska. Natomiast widać te zarysy kontynentów w ogóle widać. To już jest taka wysokość, że tam widzisz, że jak jesteś nad Florydą, to widzisz, że to jest Floryda, tak jak w Atlasie. Nie?
Ale niezależnie od pogody, bo to jest dla mnie...
Nie, no nie, no niezależnie. Właśnie. Jak są chmury, to trudno. No,
ale zobacz, czy można później mieć pretensje, że poleciałeś. A to chmury były takie, miała być Floryda, a to dupa.
No. Biznes w chmurze wtedy jest, nie?
Bardzo dziękuję. Rafał Hirsch.
Dziękuję.
Dziękuję za twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Daj nam 5 gwiazdek i skomentuj. To pomaga się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.